Solidarność.
Bydgoszcz, 3 czerwca 1989 roku.
Biuro Wyborcze Komitetu Obywatelskiego. Dzień dobry. 10? Ale 10. O 17 również. To
znaczy od... Pan Jarociński twierdził, że można odebrać do południa.
Znajdzie pani czas, żeby przyjść najpierw dzisiaj o 17, a potem w niedzielę.
Dobrze.
Ale dla kogo to miał być?
Dzień dobry. Kim tu mogę porozmawiać?
Dobrze, zaraz.
A ja jestem sympatykiem Solidarności. Kiedyś nie głosowałem, bo nie było po co. Wie pan, ja dorosłem. Panie, ja mam przy wyborach. Na tak i nie do bić należałem. A potem już nie chodziłem, bo nie wiedziałem na kogo głosować. Wszystkich w konia robił.
Ja zaangażowałem się w odbudowę komisji zakładowych, często jeździłem w teren.
Dariusz Jaworski z Włocławka w działalność opozycyjną zaangażował się już jako nastolatek. Był członkiem Solidarności, także grupy Niepodległość. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany. Wyszedł po kilku miesiącach ze względu na to, że miał zaledwie 18 lat. W 1989 roku aktywnie angażował się w kampanię wyborczą kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Z Dariuszem Jaworskim spotkałem się w czerwcu 2019 roku, na kilka miesięcy przed jego śmiercią.
Związek na początku kwietnia powołał Komitet Obywatelski Solidarności. Tutaj taki dziwny parytet, typowo socjalistyczny powstał, że ten komitet składa się z 21 osób, 7 robotników, 7 inteligencji, 7 rolników. Kampania była bardzo krótka, ci kandydaci bardzo szybko się pojawili poprzez środowiska, które się wtedy uaktywniły. Takim najbardziej aktywnym środowiskiem to końcówka lat 1988 roku, to Komitet Odbudowy Pomnika Obrońców Wisły. Od 7 rano do 24, to tak naprawdę nie pamiętam już jak to się działo, bo nie było nas w domach po prostu. To był jeden moment, kiedy była atmosfera z 80 roku, kiedy ludzie sami przychodzili, ludzie przynosili nam pieniądze, nie było przecież żadnych kasy, nie było, jedzenie przynosili, sami chcieli roznosić te ulotki, sami prosili o jakieś materiały.
Ludzie sami była też walka plakatowa.
Wspaniała sprawa jeszcze, bo wtedy można było jeszcze plakaty wieszać, plakaty przyklejać, bo były płoty, były mury, nie było żadnych przepisów, nic nie ograniczało. Jeden komitet przychodził, wieszał plakaty za pół godziny. Mieliśmy informację, że plakaty zostały zaklejone, więc ekipę się ściągało, brało się samochody i znów zaklejało się następne, tak, że była totalna rywalizacja, który plakat zawiśnie jako ostatni. Także na tych płotach, ścianach, to warstwa tych plakatów była potężna.
Solidarność.
Krzysztof Osiński, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Rzeczywiście wybory z 1989 roku były wyborami specyficznymi. Były one przeprowadzone na zasadzie pewnej umowy społecznej pomiędzy rządzącą wówczas partią komunistyczną, a ugrupowaniami opozycyjnymi skupionymi wokół podziemnej Solidarności. Doszło do rozmów Okrągłego Stołu, w trakcie których wypracowano, że dojdzie do wyborów, które będą reglamentowane, czyli część możliwych mandatów do zdobycia będzie przeznaczona dla kandydatów bezpartyjnych, o które ubiegać się będą mogli przedstawiciele Solidarności. Z definicji nie oznaczało to oczywiście, że całą tą pulę będą mogli przedstawiciele Solidarności zdobyć, ponieważ partia również wysłała swoich ludzi do walki o te mandaty, którzy przedstawiali się formalnie jako kandydaci bezpartyjni, a de facto reprezentowali partię. Jednym z takich przedstawicieli był chociażby Jerzy Urban, który również startował, ubiegał się o mandat, przedstawiał siebie jako kandydat niezależny, bezpartyjny, a de facto każdy wiedział, kogo on reprezentuje. To było charakterystyczne, że o ile na tych ograniczonych, nie do końca wolnych zasadach wybory przeprowadzono do Sejmu, to do Senatu już było pełna demokratyczna zasada, pełna wolność i tutaj opozycja mogła ubiegać się o pełną stawkę, wystawiać kandydatów, którzy o 100 mandatów w skali całego kraju będą mogli zdobyć.
Teraz po raz pierwszy chcę głosować, muszę wiedzieć na kogo. Moja żona nie wie, ten kandydatów pan mi poda, tylko właściwych.
Tak. Tu ma pan informację, to dla siebie i dla znajomych. Popieramy trzech kandydatów, dwóch kandydatów na senatorów, pana Aleksandra Paszyńskiego i Antoniego Tokarczuka.
Ja podkreślę. Pan mi
ja to panu dam.
Dobrze, żebym ja się nie pomylił po tym.
I na posła naszym kandydatem jest pan Ryszard Helak. I w dniu wyborów dostanie pan 6 kart do głosowania. Jedną kartkę dużą, to jest lista krajowa. To jest 35 nazwisk tej listy krajowej.
Ale tam też można skreślać.
Na przykład ja osobiście na tej liście skreślę wszystkich.
No ja też na pewno skreślę ich.
Natomiast druga karta to będzie karta różowa. To będzie karta z kandydatami do Senatu. I tam będą dwa nazwiska naszych kandydatów, właśnie pana Paszyńskiego i pana Tokarczuka.
To można ich zostawić? Czy...
Musi pan ich zostawić, jeżeli pan chce na nich głosować.
Tak, dobra.
Ale tylko na tej karcie pan może zostawić dwóch. Natomiast na wszystkich pozostałych kartkach jeszcze 4 inne kartki pan dostanie. Przypominam, w sumie 6. Ta jedna krajowa, teraz ta druga różowa z kandydatami do Senatu. I 4 kartki na mandaty do Sejmu. 2 to są kartki partyjne. I jedna kartka Unii Chrześcijańsko-Społecznej. I czwarta kartka to jest ta kartka, na której będzie pan Helak na mandat 52. I na tej kartce pan też skreśla wszystkich, zostawiając tylko pana Helaka. Natomiast co pan zrobi z kartkami na pozostałe mandaty, to jest znów oczywiście pana wybór.
To dobrze, to starczy. Tyle sobie okulary założę, mam powiększające, to że przeczytam, nie? Ale żony mówię, musimy iść, mówię. Tego roku musimy wszyscy iść głosować. Bo jak nie będziecie kreślić, mówię raz, to samo będzie, co będzie. Trzymajcie się tylko, panowie, żeby jakoś to wyszło. Do widzenia.
To założenie dwóch tur, na czym polegało? Dlaczego od razu wiedziano, że może będzie druga tura potrzebna?
To wynikało z ordynacji wyborczej, którą wypracowano podczas obrad Okrągłego Stołu. Ordynacja wyborcza mówiła, że aby zdobyć mandat posła, trzeba było osiągnąć w pierwszej turze wynik powyżej 50% oddanych na dany mandat. Jeśli ktoś nie przekroczył tego progu 50%, musiał ubiegać się w dogrywce o większość głosów i w tej dogrywce uczestniczyły 2 osoby z danej listy, które uzyskały w pierwszej turze najlepszy rezultat.
Wciąż się na coś czeka, na coś, co nie chce przyjść. I znów nie przyszło dziś, może jutro. I wciąż się na coś...
Tak naprawdę tym całkiem mityngi wyborcze były właściwie w sobotę i w piątek, tuż przed wyborami. Przydział ludzi ze świata artystycznego to następował poprzez Komitet Obywatelski Lecha Wałęsy. Do nas trafiła wspaniała kobieta, coś wspaniałego, Kalina Jędrusik.
Trzeba wracać do domu i znów się będzie czekać na coś, co nie chce przyjść. I znów codziennie myśl, może dziś.
Oni byli potrzebni, bo ci ludzie byli kojarzeni z telewizji. My nie mieliśmy żadnego doświadczenia w prowadzeniu jakichś festynów, mityngów wyborczych. Przecież to nigdy nie funkcjonowało. My to wszystko robiliśmy, bo... Kalina Jędrusik była straszliwie oddana, ona już była wtedy chora, ona już jej stan zdrowia ciężko chorowa na astmę. Przywieźliśmy ją samochodem, później w nocy ją odwieźliśmy, ale jak ona tylko pokazała się na tym festynie wyborczym na Zielonym Rynku pod Halą, to ci ludzie od razu ożyli. Ci ludzie patrzyli na nią jak w obrazek, ona żyła tym, ona tak naprawdę prowadziła ten festyn. Ona uratowała właściwie tą atmosferę, która na początkowym etapie, jak ona jeszcze nie zabrała głosu, była jakaś taka martwa, niemrawa, ludzie nie wiedzieli co powiedzieć. Patrzyli na nas jak na dziwolągów, a kiedy ona powiedziała parę słów, wystarczyło. To ci ludzie żyli. Porwała serca. Z tej kampanii wyborczej, co zapamiętałem niewiele, bo nie było na to czasu, zapamiętałem przez nią Kalinę Jędrusik. I ten nasz później wyjazd po festynie na Tamę, gdzie złożyliśmy hołd w miejscu pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
Znowu nie udał się dzień. Trzeba wracać do domu i znów się będzie czekać na coś, co nie chce przyjść. I znów codziennie myśl, może dziś.
Sukces wizerunkowy opozycja, czyli Solidarność, odniosła olbrzymi, ponieważ z tej puli 161 mandatów możliwych do zdobycia przez kandydatów niezależnych, Solidarność zdobyła tych mandatów 160, a więc praktycznie całą pulę wzięła w pierwszej turze, podczas gdy kandydaci PZPR-u i jego koalicjantów tych mandatów nie zdołali zdobyć i musieli o nie walczyć dopiero w drugiej turze, czyli w dogrywce 18 czerwca. I tutaj partia wykazała się kompletnym blamażem, szczególnie w odniesieniu do listy krajowej, gdzie 35 mandatów było do zdobycia w całym kraju dla przywódców partyjnych, dla liderów PZPR i koalicji PZPR-owskiej. Oni całkowicie przepadli. Lista krajowa została zlikwidowana i co też jest pewnym ewenementem i przykładem braku poszanowania dla zasad demokratycznych, które wprowadzano między pierwszą a drugą turą, zmieniono zasady gry i zmodyfikowano ordynację wyborczą, właśnie likwidując listę krajową i wprowadzając nowy podział tych mandatów, które po liście krajowej się pojawiły, wprowadzając również nowych kandydatów, którzy startowali w drugiej turze, a podczas pierwszego rozdania ich w ogóle nie było na listach wyborczych.
Co istotne, o tym toczyła się dyskusja. Ówczesna władza wykonywała takie ruchy, które mogły sugerować, no, że wybory mogą być unieważnione, no i część ówczesnych opozycjonistów dała temu wiarę.
Zapanowała konsternacja po pierwszej turze, kiedy Solidarność zdobyła mandaty przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych, a kandydaci PZPR-u i koalicjantów ludowych czy ze Stronnictwa Demokratycznego przepadli. Pojawiły się głosy, co teraz? Czy partia, postrzegając pewną klęskę w tym, co się stało, nie unieważni wyborów i nie wprowadzi jakiejś represji na przedstawicieli Solidarności. W związku z tym przedstawiciele władz związkowych Solidarności postanowili wycofać się, zgodzili się na te zmiany w ordynacji wyborczej. Dzięki temu doszło do realizacji drugiej tury i dokończenia procesu wyborczego.
Dwóch posłów i dwóch senatorów ziemi toruńskiej. Krzysztof Żabiński.
Generalnie jestem zaskoczony również taką wielką ilością głosów oddanych na nas wszystkich, kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Bardzo po kobiecemu, to chyba radość.
Docent Alicja Grześkowiak.
Poza tym satysfakcję, ale przede wszystkim odczuwam, to może stereotypowe z kolei co powiem, ciężar odpowiedzialności, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli przejdziemy właśnie taką liczbą głosów, to musimy to odczytać jako zobowiązanie do realizacji naszego programu, do tego, do czego zobowiązaliśmy się przecież publicznie i co odczuwamy jako naszą powinność.
Między turami, to co ciekawe, działacze Solidarności próbowali też kontaktować się z kandydatami rzekomo obozu partyjnego, oferowali im poparcie, popierali co niektórych. Taką grę prowadzono, Służba Bezpieczeństwa to opisywała i to się udało.
Tak, rzeczywiście były takie działania prowadzone, gdzie Solidarność wprost agitowała: głosujcie na kandydata z listy ZSL tego a tego, a nawet z listy PZPR na tego i tego kandydata, który był bardziej strawny dla Solidarności, bardziej jej sprzyjał. Podobną sytuację mieliśmy u nas w regionie, gdzie z listy ZSL wybrani zostali kandydaci, którzy na swoich wiecach wyborczych byli wprost popierani przez Solidarność. Mało tego, Jan Warian, przedstawiciel młodzieżówki ZSL, miał na swoich plakatach logo Solidarności. Roman Bartoszcze, kandydat Solidarności, przyjeżdżał na jego wiece wyborcze i razem z nim agitował, mówił: wybierzcie jego, on jest porządnym chłopem, więc on powinien zasiadać z ramienia ZSL-u w Sejmie. I tak się stało. Wojciech Mojzesowicz, Jan Warian są przykładem tego, że z poparciem Solidarności można było wejść do Sejmu.
Mówią Anglicy, że wyborów nie wygrywa opozycja, ale przegrywa rząd.
Jan Wyrowiński.
I te wyniki, które znamy dotychczas, to wyniki, które świadczą o, no nazwijmy to sobie wyraźnie, klęsce rządu, który w taki, a nie inny sposób, przez takich, a nie innych ludzi, sprawował władzę przez wiele, wiele ostatnich lat. I zdajemy sobie sprawę, że ten wysoki procent oddanych na nas głosów jest to procent nadziei na to, że coś się nareszcie w naszym kraju zmieni, że zwrotnica polityczna zostanie przestawiona na właściwy tor.
Ordynacja wyborcza już z góry dzieliła ten tort wyborczy i przypisywały danym ugrupowaniom mandaty. Czyli PZPR wiedział już przed rozpoczęciem głosowania, ile mandatów zdobędzie, a gra toczyła się o to, tylko kto zostanie posłem w obrębie tych mandatów przypisanych do PZPR-u. I podobnie było w przypadku mandatów przypisanych ZSL-owi, Stronnictwu Demokratycznemu, czy pomniejszym ugrupowaniom, takim jak PAKS, jak PZKS, czy też inne ugrupowania satelickie. I wiedzieli, że PZPR zdobędzie najwięcej mandatów, więcej niż Solidarność. I tutaj sztuka polegała na tym, że Solidarności udało się namówić po głosowaniu do odwrócenia sojuszu, czyli porzucenia przez Stronnictwo Demokratyczne i ZSL PZPR-u, przejścia na stronę solidarnościową i zawiązania nowej koalicji. I to spowodowało, że Solidarność zdołała wyłonić swojego premiera, zaproponować swojego premiera, wywrócić ten stolik i rozpocząć przemiany w Polsce, które definitywnie zakończyły komunizm i rozpoczęły transformację w kierunku demokracji.
W 2021 roku w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej w tekście Wybory kontraktowe 89 dr Michał Siedziako przywołał fragmenty dziennika Mieczysława Rakowskiego. Ówczesny premier w przededniu drugiej tury wyborów czerwcowych zanotował: jako kierownictwo zawiedliśmy na całej linii. Okazało się, że mimo naszego przywiązania do reform działaliśmy nazbyt często po staremu. Gdzieś tam w zakamarkach mózgu tkwiło jednak przekonanie, że wybory na pewno wygramy, bo przecież zawsze wygrywaliśmy. 19 czerwca Mieczysław Rakowski przywołał w dzienniku list od mieszkanki Bydgoszczy. Żeby pan widział, pisała, te zastępy ciemnych, zaciekłych ludzi, co dotąd nie brali udziału w wyborach. Szli teraz z wściekłością i nienawiścią skreślać komunistów. Dla nich nie wybory były ważne, ale pokazanie, po czyjej są stronie. Doktor Michał Siedziako komentuje: abstrahując od politycznego zacietrzewienia autorki listu, była to diagnoza nadal trafna, przy czym głosujący w czerwcu obywatele jednoznacznie pokazali, że są przeciwni systemowi politycznemu opartemu na hegemonii jednej partii z wyborami polegającymi na wybieraniu już wybranych w strukturach PZPR. Jak obrazowo ujął to Antoni Dudek, 4 czerwca 89 roku Polacy wydali wyrok śmierci na PRL. Czytamy w artykule.
Euforia, wielka, myśleliśmy, że idą te czasy, co były w 81 roku. No życie zaczęło później weryfikować, bo ja zostałem przy związku, gro tych działaczy, które robiła kampanię, została przy związku i tak naprawdę później my jako związkowcy tłumaczyliśmy się, dlaczego są zamykane zakłady pracy, dlaczego jest potężna inflacja, dlaczego oprocentowanie jest takie, dlaczego jest spadek pieniądza. Ratowaliśmy, staraliśmy się ratować, ale tak naprawdę połknęliśmy tą żabę, jak ja to mówię, i my staliśmy się ofiarami tych przemian. One były potrzebne, ja tu nie kwestionuję tych przemian, one były potrzebne, ale tak naprawdę robotnik był ofiarą tych przemian. Rewolucja żarła swoje dzieci, jak to mówią. Czerwiec, 4 czerwca był potrzebny. Bez względu na to, jak oceniamy to dzisiaj, czy ten stół był okrągły, czy ten stół był kanciasty, ale bez 4 czerwca w tym kraju by nic się nie zmieniło.
Solidarność.